Dzisiaj tematem naszych rozważań będzie Wieczerza Pańska. Wieczerza Pańska, coś, z czym mamy do czynienia co miesiąc w naszym zborze. I tak myślę, że czasami jest moja obawa, że to może stać się takim rytuałem i takim po prostu tylko odbieraniem tego w sensie takiego obrzędu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o głębi przeżyć związanych z Wieczerzą Pańską. I pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdybyśmy namalowali sobie takie obrazy. Obrazy, które będą nas wprowadzać w to zagadnienie. Pomyślałem w ten sposób, dlatego że obraz jako dzieło sztuki jest czymś, co możemy przeżywać, kontemplować. Możemy znajdywać w tym jakieś ukryte znaki, symbole i odbiór każdego z nas jest inny, jeżeli chodzi o jakieś dzieło sztuki. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy takie trzy, a później jeszcze czwarty obraz roztoczyli przed samymi sobą. Te obrazy później jeszcze się ukażą tutaj na ekranie, ale teraz jest taki schemat tego, o czym mówię, a więc Wieczerza Pańska. To jest centralny ten obraz, o którym dzisiaj chcę mówić. Ale on jest powiązany z kilkoma innymi bardzo ważnymi wydarzeniami. To jest jakby cała taka kompozycja, jeśli chcemy zrozumieć, czym jest Wieczerza Pańska, musimy objąć naszym wzrokiem wszystkie te wydarzenia. A więc przede wszystkim Paschę, bo to zaczęło się wszystko w czasie Paschy. Później drugi obraz to jest Wieczerza Pańska. Trzeci obraz to jest coś, na co my czekamy z utęsknieniem jako Kościół, na ucztę, weselną ucztę baranka w niebie. I to jest ten trzeci obraz. I czwarty obraz, który jakby spaja wszystkie te wcześniejsze obrazy, to jest obraz zaślubin. I ten element zaślubin we wszystkich tych obrazach gdzieś tam w tej głębokiej symbolice można odnaleźć. A więc, bracia i siostry, chciałbym dzisiaj, abyśmy w taki sposób podeszli do zagadnienia Wieczerzy Pańskiej. Myślę, że każdemu z was Duch Święty wymaluje obraz. Zobaczycie coś, czego nie dostrzegaliście do tej pory. Może jakiś drobiazg się to wyda. Może to jakiś niuans będzie się pojawiał. Ale być może jest to coś, co jeszcze brakowało nam do pełni zrozumienia, czym jest Wieczerza Pańska dla Kościoła i przede wszystkim dla ciebie, jako członka tego Kościoła. A więc zacznę od Wieczerzy Paschalnej. Podczas Wieczerzy Paschalnej Pan Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską. To wszystko zaczęło się kiedy spożywano wino, które nalane było do kielicha i w czasie Paschy wznoszono czterokrotnie kielich i czterokrotnie pito z tego kielicha wino i czterokrotnie odmawiano kidusz, takie specjalne błogosławieństwo dotyczące tego spożycia wina z kielicha. W czasie Paschy pojawiały się różne czynności, ale każda z tych czynności miała jakiś głęboki sens, jakiś głęboki wydźwięk. Ona była nawiązaniem do czegoś, co już albo przeżywali, albo mieli przeżywać Izraelici. I pojawiały się na przykład gorzkie zioła, pojawiały się również inne potrawy, śpiewano pieśni Hallel, czyli psalmy od 113 do 118 i modlono się, wznoszono te błogosławieństwa. Gdy wypijano drugi kielich, wtedy był zjadany baranek i chleb. To jest coś, co jest wprowadzeniem do Wieczerzy Pańskiej, którą my dzisiaj obchodzimy w Kościele. Jakby jest to taka zapowiedź tego, co ma się stać. Patrzymy na baranka, patrzymy na chleb. Ale myślę, że najważniejsza rzecz dla nas wydarzyła się, kiedy wypijano trzeci kielich w czasie Paschy. To wtedy prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, że tak było, Pan Jezus wziął kielich. Tak notabene powiem, że w oryginale jest napisane, że wziął naczynie. My mówimy kielich, ale niekoniecznie to musiał być kielich. W każdym bądź razie wziął naczynie. My mówimy kielich z winem. I Pan Jezus wtedy nadał nowe znaczenie chlebowi, mówiąc, to jest moje ciało, a więc odniósł chleb do swojego ciała, podając kielich, powiedział, to jest nowe przymierze moje w krwi. A więc coś nowego zapoczątkował wtedy na tej wieczerzy paschalnej. Biorąc kielich, trzeci kielich, odmawiana modlitwa kidusz i wtedy Pan Jezus mówi o tym, że to jest nowe przymierze w mojej krwi. A więc wino obrazuje krew Jezusa Chrystusa. Krew, która miała zostać przelana. Oni mieli baranka na stole, którego krew już została przelana, ponieważ żeby znaleźć się na stole, musiał zostać zabity. Więc, bracia i siostry, patrząc na wieczerzę paschalną, możemy tutaj odkrywać wiele znaczeń, wiele symboli, wiele ukrytych znaków, które nam się wyjaśniają w historii Nowego Testamentu, kiedy zaczynamy to odnosić do Wieczerzy Pańskiej. Mamy też głęboką symbolikę związaną tutaj z wieczerzą, ale też i pojawia się bardzo ważny element, który łączy te pierwsze trzy obrazy, pojawia się element zaślubin. To jest coś, myślę, też bardzo ważnego, co powinniśmy wziąć pod uwagę, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską. Otóż podczas zaślubin oblubieniec podaje oblubienicy kielich, mówiąc: to wino reprezentuje moją krew. Jeżeli ją wypijesz, będziesz mi na zawsze poślubiona. To jest taka uroczystość, która poprzedza ślub. To są takie zaślubiny, my byśmy może nawet powiedzieli bardziej zaręczyny w naszej nomenklaturze, ale to jest coś, co początkuje tą głęboką relację między panną młodą a panem młodym. Oni dopiero to właściwe wesele będą mieli za jakiś czas. Ale zanim do niego doszło, to te rodziny się spotykały, z których pochodził oblubieniec i z której pochodziła oblubienica, i ustalali pewne rzeczy dotyczące małżeństwa. I takim bardzo ważnym momentem podczas tej uroczystości było wypicie kielicha z winem, które podawał tej swojej już w zasadzie małżonce, choć oni jeszcze wcale ze sobą nie zamieszkiwali, podawał młody pan, oblubieniec. Bardzo głęboki wydźwięk jest tego. On nawiązywał do wina jako do krwi i mówił, że jeżeli wypijesz to, to w tym momencie jakby potwierdzisz, że będziesz na zawsze moja. A więc bardzo ciekawa uroczystość. Bardzo głęboka, jeśli chodzi o symbolikę. I dzisiaj my, kiedy rozważamy Wieczerzę Pańską, zaczynamy dostrzegać pewne szczegóły, których byśmy nie dostrzegali wcześniej w zaślubinach żydowskich, żydowskiej pary. A przecież to jest ta kultura, w której żył Jezus wtedy. I on w wielu swoich przypowieściach nawiązywał do tych przeróżnych przeżyć, związanych na przykład z obrzędem zaślubin. I zobaczcie, Pascha. Jezus wznosi trzeci kielich. My odbieramy to, że jest to ustanowienie Wieczerzy Pańskiej. Jezus podaje uczniom kielich, chce, aby oni poślubili go na zawsze. Dla nich to był bardzo łatwy symbol w tamtych czasach do odczytania, bo oni żyli w tej kulturze. Rozumieli, o czym on mówi, kiedy podaje im ten kielich. I on oczekiwał, jeżeli wypiją z tego kielicha, wyrażą swoją zgodę, aby być jego własnością na zawsze. Nam te rzeczy uciekają, bo my czasami po prostu tak czytamy, podchodzimy do tego normalnie, ale Żyd, który rozumie te symbole, który jest wpleciony w tą kulturę, dla niego ta symbolika tego kielicha z winem jest bardzo głęboka. To pokazuje nam, jak niezwykle głębokim przeżyciem powinno być, jeśli chodzi o stronę duchową, spożywanie Wieczerzy Pańskiej. W drugim liście Do Koryntian w 11 rozdziale, w 2 wersecie apostoł Paweł nawiązuje jakby do tego, o czym zacząłem mówić. On pisze tak: albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą, i teraz zwróćcie uwagę, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić czystą dziewicę Chrystusowi. Więc apostoł Paweł też dostrzegał w tym wszystkim, w tej symbolice tego kielicha, tego wina, dostrzegał też ten element związany z zaślubinami. My przeważnie, jeśli rozważamy Paschę, jeśli rozważamy Wieczerzę Pańską, to podkreślamy to przelanie tej krwi, które się dokonało na krzyżu, ale myślę, że dzisiaj jeszcze jakby poszerzymy tą naszą perspektywę, jeśli chodzi o postrzeganie głębi przeżyć duchowych, jakie niesie za sobą Wieczerza Pańska. A więc jest tutaj nawiązanie do kontraktu ślubnego. I każdy, kto je i pije dziś z kielicha, mówi: przyjmuję, Panie Jezu, Twoje zaręczyny. Panie, jestem Twój, jestem Tobie zaślubiony. Moi kochani, Pan Jezus nas tak ukochał, że przelał krew swoją za nas. Dlatego biorąc kielich mówimy: kochamy Cię, Panie. To branie do ręki kielicha i później przykładanie go do swoich ust i wypicie tej odrobiny wina wprowadza w nas w to niezwykłe przeżycie, jakim jest doświadczenie Bożej miłości płynącej z krzyża, miłości Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. A więc Pan Jezus ukochał nas, przelewając krew za nas, dlatego biorąc kielich mówimy: Panie, kochamy Ciebie. Ważne jest, abyśmy nigdy nie złamali słowa danego Panu i nie zdradzili go. W małżeństwie jest bardzo ważne to, żeby dotrwać do końca w tym związku. Czymś złym jest zdrada. Jeśli ona się pojawia, to niszczy tą relację. I kiedy patrzymy na nasze spożywanie Wieczerzy Pańskiej, to musimy mieć świadomość tego, że naszym ukochanym, który poświęcił swoje życie, dał największy dowód miłości, jaki można dać, poświęcił je dla nas, dla ciebie i dla mnie osobiście. Dlatego sięgając po kielich na Wieczerzy Pańskiej, jakby składasz podpis pod swoim oświadczeniem: Panie, kocham Ciebie i należę do Ciebie. Nie chcę, żeby cokolwiek mnie odłączyło od Twojej miłości. Ty mnie ukochałaś i ja kocham Ciebie. To jest nasza deklaracja, która płynie w zborze ze spożywania Wieczerzy Pańskiej. To jest nasza społeczność z samym Jezusem Chrystusem, który jest duchowo obecny na Wieczerzy Pańskiej. Ale przejdźmy do tego wydarzenia, które zacząłem opisywać jako zaślubiny w żydowskiej rodzinie. Po wypiciu kielicha narzeczona należała do narzeczonego. To nie ulegało wątpliwości. My dzisiaj składamy często podpis na dokumencie, który jest później w Urzędzie Stanu Cywilnego potrzebny po to, aby wydać nam zaświadczenie, że jesteśmy małżonkami. W tamtych czasach ten kielich wypity to poświadczał. Nie składano podpisu. Wiadomo było, że ona wypiła ten kielich, który on jej podał. I to oznaczało, że już należy do niego. Że on należy do niej. Że zawarli związek. Że już nie są narzeczonymi, ale są już żoną i mężem. Złamanie tych ślubów karane było śmiercią w Izraelu w czasach Jezusa Chrystusa. To była bardzo poważna sprawa. To była bardzo poważna deklaracja, jaką składali młodzi, pijąc z tego kielicha. My też składamy, nie wiem, czy zawsze jesteśmy świadomi tego, deklarację w czasie Wieczerzy Pańskiej. Składamy swój podpis, nie pod ankietą członkowską zboru, ale składamy swój podpis, pijąc z tego kielicha, oświadczając w ten sposób: Panie, należymy do Ciebie, należę do Ciebie i jestem Tobie zaślubiony. I w tamtych czasach nie zamieszkiwali ze sobą od razu, jak już powiedziałem, ci młodzi. Był jakiś czas, kiedy oni byli osobno, ale byli już tak jakby małżeństwo. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jeszcze nie zostało skonsumowane językiem prawdy. Ale dla Żydów to już była żona i to był mąż. I Józef, kiedy zobaczył, że Maria jest w ciąży, miał wielki problem, bo oni już byli po wypiciu tego kielicha, bo oni już byli po tych wstępnych zaślubinach. A w tamtych czasach Maria powinna zostać ukamienowana, bo dla ludzi rzeczą oczywistą było, że nie dotrzymała wierności Józefowi, skoro ona stała się brzemienna, a byli już posłowie. I Józef wiedział i martwił się tym bardzo, że Maria musi być ukamienowana. On ją kochał, dlatego chciał ją ocalić w jakiś sposób i trapił się. Niepotrzebnie. Bóg mu dał sen. Pamiętacie, jak to było? Józef zrozumiał, że to nie jest zdrada małżeńska. Że to za sprawą Ducha Świętego ta młodziutka dziewczyna zaszła w ciąży. I że urodzi się w jego rodzinie ktoś niezwykły. Ktoś, na kogo czekano tysiące lat. Oto taka historia. I dzisiaj, bracia i siostry, my to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystko, o czym mówię, kiedy będziecie sięgać po kielich. Kiedy będziecie go przykładać do swoich ust. Bo jest napisane w Słowie Bożym, w liście do Koryntian, w 11 rozdziale, dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. 1 Koryntian, 11 rozdział od 27 do 29 wersetu przeczytałem z tego nowego ewangelicznego tłumaczenia. Spożywanie Wieczerzy Pańskiej to jest bardzo głębokie duchowe przeżycie. To jest bardzo poważne oświadczenie, jakie ty składasz przed Bogiem. To tak, jakbyś w urzędzie stanu cywilnego w niebie składał swój podpis, że poślubiłaś, że poślubiłeś Jezusa. To mniej więcej tyle znaczy. Pan Jezus mówi, ja oddałem za ciebie życie i oczekuję od ciebie, że oddasz mi swoje życie. Kiedy bierzesz ten kielich do rąk w czasie Wieczerzy Pańskiej, to powinieneś mieć tego świadomość. Świadomość, że zawarłeś związek z samym Bogiem, a to wielka odpowiedzialność. To jest wielka odpowiedzialność, kiedy zawierasz związek z kimś tak wielkim, z kimś tak kochanym, tak wspaniałomyślnym, tak cudownym, jak sam Bóg. Ale wróćmy do zaślubin. Oblubieniec po tym wstępnym złożeniu deklaracji, po tym wypiciu tego kielicha przez swoją oblubienicę, oblubieniec odchodzi, aby przygotować dom do wspólnego zamieszkania. Oblubienica oczekuje około roku albo i więcej, nie wiedząc dokładnie, kiedy przyjdzie oblubieniec. Zobaczcie, my też czekamy na swojego oblubieńca, na Pana Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, tutaj znowu jest ukryty obraz, który możemy przeżywać, kontemplować w czasie Wieczerzy Pańskiej. Oczekiwanie na oblubieńca. I ta wielka niewiadoma tej oblubienicy, kiedy on przyjdzie. Wiem, że już przyjdzie. Wiem, że już dość dużo czasu minęło, a więc ta chwila się znacznie przybliżyła. Ale nie wiem do końca dokładnie kiedy. Jezus mówi, to tylko wie Ojciec. Nikt nie wie. Tylko Ojciec w niebie. Kiedy przyjdzie Pan Jezus. Bracia i siostry, gdy już wszystko było przygotowane, gdy ten ojciec tego oblubieńca, bo to było jego zadaniem, przygotował miejsce, przygotował budynek albo jakiś pokój, jakieś mieszkanie dla tej młodej pary, to wtedy ten ojciec, jak już wszystko było przygotowane, ojciec oblubieńca mówił, idź po nią, to już czas. Myślę, że coś z tego będzie w niebie, kiedy ojciec powie do Jezusa, idź po nią. To już czas. Już dość się naczekali. A my, jako oblubienica, powiemy: przyjdź, Panie Jezu. Kiedy wrócił oblubieniec, młodzi wypijają kielich, który symbolizuje radość, że będą razem. Przepiękny symbol. Znowu wypijają kielich, ale tym razem to jest kielich radości, że będą razem. Już przyszedł wreszcie oblubieniec po mnie. I chciałbym przeczytać tekst, 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 29 werset. Pan Jezus mówi: nie będę pił odtąd z owoców winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Dostrzegacie to wszystko? To są symbole. To wszystko są ukryte znaki w czasie Wieczerzy Pańskiej. Kiedy to przeżywamy, myślimy o czymś więcej niż tylko o wspomnieniu Golgoty. Bo słowo to, które czytamy zwykle, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, to kończy się: aż przyjdzie. A więc mówi o tym wątku eschatologicznym, a więc zapowiada już coś, co się stanie w przyszłości. Tak jak Pascha zapowiadała Jezusa jako baranka, tak my w czasie Wieczerzy Pańskiej mówimy: aż przyjdzie. Czekamy na Jezusa. Ten kielich wypije Jezus z oblubienicą już tam w królestwie Ojca. Kielich wesela, kielich radości. I w 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o tych rzeczach do uczniów swoich. Powiada tak: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A my dzisiaj opowiadamy tą historię w czasie Wieczerzy Pańskiej. Kiedy bierzesz kielich, kiedy przykładasz go do swoich ust, kiedy pijesz wino z niego, opowiadasz też tą historię. Ona jest twoim udziałem. Bracia i siostry, wieczerza mówi nam, że jesteśmy w związku z samym Bogiem. To jest bardzo poważna sprawa. Zawarliśmy związek, przymierze z samym Synem Bożym Jezusem Chrystusem. I wieczerza to nie jest tylko pamiątka, to nie jest tylko wysłana pocztówka z podróży, żeby komuś coś przypominała. Ale chcę wam uzmysłowić, bracia i siostry, że Wieczerza Pańska jest w swojej symbolice bardzo głębokim i szerokim przeżyciem duchowym. Nie zawężajmy jej do rytuału złamania kawałka macy i wybicia odrobiny wina. Spożywając wieczerzę, poświadczamy to przed Bogiem. To, że zawarliśmy związek i przymierze przez krew Jezusa Chrystusa z samym Bogiem. A Jezus jest naszym odkupicielem i zbawicielem. Amen. To ma wielką rangę. To ma wielkie znaczenie. Dlatego to słowo, które dzisiaj przeczytałem, mówi o tym, żeby nie lekceważyć sobie tych spraw i żeby na poważnie podchodzić do Wieczerzy Pańskiej. My dzisiaj spożywamy ten chleb i pijemy to wino, robimy to na pamiątkę ku czci Boga, ku czci Jego Syna Jezusa Chrystusa. Mówimy, Panie, pamiętamy o tym. Chcemy to potwierdzić, biorąc kielich do naszej ręki i wypijając to wino. A więc przykładamy jakby stempel, jakby pieczęć na to wszystko. I zgadzamy się z tym wszystkim, co oferuje nam Bóg w zbawieniu, które przygotował przez krew Jezusa Chrystusa. I to wszystko jest nam dostępne. To jest bardzo podniosła chwila w życiu zboru. To jest bardzo podniosła chwila w twoim duchowym życiu, ponieważ coś ślubujesz, potwierdzasz po raz kolejny, Panie, należę do ciebie. Jestem twój. Jestem twoją oblubienicą. Ale bracia i siostry, życie jest życiem. I ono ma swoje blaski i cienie. I czasami pojawiają się trudne chwile w naszym życiu. Jeżeli ostatnio wysłałeś Panu wiadomość, jakbyś nie należał do Niego, to przeproś dzisiaj. Wyznaj Mu swój grzech. Uporządkuj swoje życie, aby nie pić i nie jeść wieczerzy pańskiej niegodnie. Ten tekst, który dzisiaj czytałem, tam też jest napisane, niech wtedy każdy je i pije z tego kielicha. Dlatego Kościół powinien spożywać wieczerzę pańską, ale powinien ją spożywać z wielkim, bracia i siostry, z wielką ostrożnością. Dlatego zawsze, kiedy tu obchodzimy Wieczerzę Pańską, ja zostawiam taki czas na początku, kiedy jeszcze nie modlimy się o chleb, o wino, abyśmy uporządkowali pewne sprawy w naszym życiu, jeśli są takie, bo Pan Jezus umarł za nasze grzechy i mamy orędownika w niebie. Dlatego chciałbym was teraz zostawić na chwilę, tak jak to zwykle czynię, z waszym sumieniem, z waszym sercem. Przyglądnijcie się swojemu życiu i porozmawiajcie o tym z Panem.